Słuchajmy jeszcze fragment Ewangelii, który na dzisiaj jest. Dzisiaj wybrałem z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, ale ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział: ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Przypomnę tylko, że rekolekcje są w mojej intencji, w moim zamierzeniu przeznaczone dla tych, którzy wierzą, wątpią, może nawet wydaje mi się, że nie wierzą, albo wydaje mi się, że wierzą. Potwierdzam raz jeszcze, że nie znajduję jakiejś miary, którą można byłoby zbadać, kto jest wierzący, kto nie, a kto już tym bardziej na przykład mocniej wierzący albo słabiej wierzący. I jeszcze jedna taka uwaga, że ilekroć mówię kazanie albo rekolekcje, albo w inny sposób mówię do ludzi, boję się, żeby nie popaść w taką pułapkę, w rodzaj takiej religijnej gry. To znaczy tak, idą święta, jedne czy drugie, i wy macie gdzieś zakodowane, że trzeba przyjść na rekolekcje, jako jeden z obowiązków, może nie jakichś tam wielkich, ale takich. I możemy uczestniczyć w takiej grze. Ja mówię, wysłuchacie. Skończy, rozejdziemy się i na tym koniec. No bo na tym jakby polegają rekolekcje, na tym polegają ukazania, że przychodzimy, słuchamy, wychodzimy i tyle. Oczywiście ja nie mam tutaj takiej intencji, żeby zrobić po tych rekolekcjach jakąś ankietę i zobaczyć, czy ktoś jest lepszy na przykład, bo nie jest to moją intencją, żeby kogokolwiek z Was zmieniać. Myślę, że każdy z nas wie, co chce, co powinien zmienić w swoim życiu. Pewnie potrzebujemy tylko siły, czy czasami na niej chyba brak. Nie jest to też takie spotkanie wykładowe w sensie takim, że ja mam tutaj pewne rzeczy, których się nauczyłem, które wymyśliłem i teraz was będę chciał pouczyć czy nauczyć czegoś. Także to nie jest jakaś edukacja, nauczanie, bo w tej chwili każdy może sobie za pomocą internetu, książek spokojnie wiele rzeczy doczytać i wiedzę wzbogacić. To, co jest jakoś w moim zamyśle i to, co tutaj robię, to jakieś moje dzielenie się doświadczeniem życia i wiary. I dlatego też taka pozycja, że nie stoję jakby z tamtej strony sytuacji liturgicznej, gdzie od razu jestem wyżej, wiem więcej, jestem bardziej może święty, to nie tak. Ja też szukam w swojej wierze, szukam w swoim życiu, dzielę się tym, co sam znajduję. I to, jeżeli możemy sobie wyobrazić, trochę taka sytuacja, że jeżeli wyobrażamy sobie tutaj jakiś stół, no to ja na tym stole kładę różne rzeczy, które przygotowałem z takim zaproszeniem, że jeżeli ktoś was chce tu wsiąść, to bardzo proszę, się cieszę, jeżeli to dzięki temu komuś trochę jaśniej będzie w życiu albo do czegoś go inspiruje, to właśnie o to chodzi i niczego więcej jakby po tym nie oczekuję. Nazwałem tegoroczne te wiosenne spotkania On nigdy nie cofa swojego miłosierdzia. To jest oczywiście zaczerpnięty werset z Pisma Świętego. I w tym kontekście odczytałem przed chwileczką przypowieść, która do niedawna wydawało mi się, że ma dwie zamienne nazwy, ale okazuje się, że rzeczywistość się rozwija i trzecia nazwa do niej też przylgnęła. Pierwsza to jest opowieść, którą my najbardziej znamy, czyli o marnotrawnym synu. Już Jan Paweł II mówił o niej, że to jest opowieść o miłosiernym ojcu, przesuwając akcent, ale spotkałem się z taką nazwą, że jest to opowieść o nagrodzonej bezczelności. Tak jak psychologizowanie. Coś w tym też jest chyba, nie? Ja kiedyś, bodajże dwa lata temu, bardziej analizowałem, pozwoliłem sobie głębiej jakoś czy dłużej się zatrzymać nad tą przypowieścią, ale teraz tylko na chwilę, bo my jesteśmy osłuchani z tą historią, doskonale ją znamy, dlatego chciałem przypomnieć tylko niektóre istotne wymiary, które mogą nam umknąć, a coś więcej mogą nam powiedzieć. Więc najpierw ta sytuacja, że ten syn i przychodzi, tylko musimy się przenieść 2000 lat wcześniej. Ten syn przychodzi i prosi ojca, żeby mu dał jedną część majątku. Słuchacze Jezusa musieli być w szoku, dlatego że w tamtej tradycji syn otrzymywał ojcowiznę, to co mu się należało w spadku, dopiero wtedy, kiedy ojciec umarł. I on właściwie dla Żydów można było sobie, oni mogli sobie wyobrazić tylko dwie gorsze sytuacje. Mianowicie, jeśli by ten syn na przykład dał w twarz ojcu albo go zabił, ale właściwie tą prośbą, daj mi część majątku, on właściwie tego ojca uśmierca. Dlatego, że mógł sięgnąć po to, albo jest to życzenie śmierci, dlatego, że on mógł sięgnąć po to pod warunkiem, że ojciec już by nie żył. Póki żył, owszem, to było jego, ale nie mógł z tego korzystać, zarządzał tym ojciec i dopiero jak ojciec umarł, to mogłoby się stać udziałem tego właśnie syna. I to jest bardzo taka sytuacja tutaj już szokująca. Kiedy później czytamy, że ten syn roztrwonił wszystko i zszedł na psy, a właściwie na świnie, to właściwie można powiedzieć, że słuchacze Jezusa mogli oczekiwać, że w tym momencie się wszystko skończy. Okej, postąpił beznadziejnie, proszę, ma za swoje, ginie, należy mu się. Tak, to tutaj wszystko jest w porządku. Ale pewnie jak oni byli zaskoczeni, że Jezus wcale nie kończy tej przypowieści, tylko opowiada dalej, prawda? I tutaj już myślę, że był duży problem dla nich, czy w tym, co dalej Jezus opowiada o tym Ojcu, mogą widzieć obraz Boga, bo na pewno nie widzieli wzoru dla swojego rodzicielstwa. To było nie do przyjęcia, żeby to mógł być wzór rodzicielstwa, prawda? Ojciec dyscyplinował dziecko, zrównał, prawda? Jest nawet w Biblii wielokrotnie pochwała karania tego cielesnego dzieci, prawda? I teraz co się tutaj dalej dzieje? Jeszcze na chwilkę ta postawa ojca. Możemy być zaskoczeni, ale ojciec ani jednym słowem nie mówi tutaj nic złego. Synu, gdzieś ty się pamiętał, co ty w ogóle wyrabiałeś, to takie wieści dochodziły. On go nie upomina ani jednym słowem. Właściwie dzieje się rzecz zupełnie niezrozumiana, ponieważ daje mu najlepszą szatę, a jako pan domu prawdopodobnie to była jego szata, czyli jego własność. Pierścień, czyli sygnet rodowy, to co pewnie było przechowywane od pokoleń i jeszcze urządza wielką ucztę, prawda? I ci, którzy słuchali Jezusa, myśleli, że to jest jakaś bajka, to są brednie, to są absurdy, prawda? Ja kiedyś o tym mówiłem, ale jeszcze chwilę, myślę, że większość z Was w sytuacji, kiedy już macie dzieci, albo intensywnie o tym myślicie, ale no wyobraźcie sobie taką sytuację rzeczywiście, że niech to już nie będzie syn, tylko córka, że Wasza córka faktycznie kradnie Wam 1000 złotych, znika na 5 dni, wraca sponiewierana, cuchnie od niej alkoholem, jeszcze mówi, że po drodze miała 5 kochanków. I teraz co wy? Mówicie, dobrze, fajnie, siadaj, tutaj zamówimy pizzę, prawda, zaraz Ci damy nowe ubranie. Córeczko kochana, tak byśmy się zachowali. Zobaczcie, co by nam przyszło pierwsze na myśl. Gdzie Ty byłaś? Jaki nam wstyd przyniosłaś? Dobrze, dobrze wiemy, jakbyśmy w takiej sytuacji zareagowali. Do tego jeszcze wrócimy. Otóż, a co my myślimy, kiedy słuchamy tej historii? Otóż myślimy sobie tak. Wspaniała opowieść o niezwykłej postawie ojca. Historia piękna, wzruszająca. Tak jak już powiedziałem, dla bezpośrednich słuchaczy Jezusa opowieść ta była absurdalna. Kompletnie sprzeczna z ich tradycjami, normami. Nie mogli widzieć Boga, bo wiadomo, że Bóg był tym, który surowo karze za posłuszeństwo, za nieposłuszeństwo. Nie mogli widzieć też wzoru rodzicielstwa, ponieważ zupełnie inaczej, bez pobłażliwości surowo wychowywali swoich dzieci. Zatem dla nich ta historia była taką ckliwą, nierealną bajką, która w żaden sposób nie przystawała do ich religii i kultury. A właśnie dla nas, jak to jest w naszym odbiorze, jak odbieramy tę opowieść. Oczywiście odbieramy tą, tak jak wspomniałem, jako wspaniałą, piękną, wzruszającą. Ale czy widzimy w postawie ojca, co widzimy w postawie ojca? Otóż widzimy, że to jest coś nadzwyczajnego. To tak się normalnie nie postępuje. Ładnie się zachował, ale to nie życiowe, to zbyt wyidealizowane. Otóż na pewno zbyt dobrze znamy siebie, zbyt dobrze znamy swoje dzieci, żeby stwierdzić, że tak powinno być codziennie. Dlatego zachowanie ojca traktujemy jako coś pięknego i niezwykłego. I teraz jest pierwsza rzecz ważna, którą chcę powiedzieć. My traktujemy miłosierdzie nie jako normę, a jako coś wyjątkowego, odświętnego, nadzwyczajnego, jako coś ekstra. Miłosierdzie nie jest normą ani naszego myślenia, ani naszego zachowania, ani naszego działania. To nie jest norma. To jest coś ponad normę. To jest coś właśnie nadzwyczajne, niecodzienne. I powiedzmy sobie szczerze, że na takie miłosierdzie, jakie tutaj jest opisane w postawie ojca, albo choćby podobne, to my możemy sobie pozwolić od czasu do czasu i pod warunkiem, że jesteśmy w dobrym nastroju i w świetnym humorze. Wtedy okej, prawda? My traktujemy miłosierdzie jako nadwyżkę, a nie normę. I to chodzi o nasze myślenie i chodzi też o nasze działanie. Miłosierdzie nie jest dla nas oczywiste i odruchowe. To nie jest taka pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy. My mówimy, że na podstawie miłosierdzia musimy się zdobyć, a więc wykrzesać jakąś dodatkową energię. To jakby przejście na inne piętro. I traktujemy miłosierdzie w odniesieniu do ludzi, tych najbliższych, na przykład do małżonków, do dzieci, do uczniów, traktujemy jako nagrodę. Ktoś może być nagrodzony naszym miłosierdziem, jeżeli się dobrze zachowa, jeśli okaże skruchę, przeprosi, okej, to z naszej strony wtedy jest miłosierdzie, jest nagrodą. Albo też jeszcze inaczej myślimy, że my, będąc miłosierni, możemy pod tym rozumieć na przykład, że komuś przebaczymy, coś damy i tak dalej, o tym jeszcze będziemy mówić, to my oczekujemy nagrody za to miłosierdzie. Nasze miłosierdzie nie jest bezinteresowne. My albo je dajemy jako nagrodę, albo oczekujemy, że za nasze miłosierdzie wyświadczone otrzymamy nagrodę. Tak myślimy o miłosierdziu, tak też się praktykujemy. Dlatego ta przypowieść wydaje nam się piękna, ale niekoniecznie możliwa do zastosowania w życiu, w relacjach z ludźmi. A co ta przypowieść mówi nam o Bogu? Dzisiaj chciałbym w dzisiejszym wieczoru, żeby na to położyć akcent. I czy my mamy prawo tak widzieć Boga? Czy mamy prawo odczytać Boga właśnie w postaci tego Ojca? I czy my nie popadamy tutaj w jakąś pułapkę, bo wiemy, że wszyscy jesteśmy przynajmniej trochę takim dzieckiem marnotrawnym. Jesteśmy niewierni, niewdzięczni. I możemy sobie powiedzieć tak, jak to fajnie, że Bóg jest miłosierny, pełen wybaczenia. Pojawia się to właśnie to myślenie o tej nagrodzonej bezczelności. Tak? Nam by opowiadał taki obraz Boga, ale też nie jesteśmy naiwni. Chcemy wiedzieć, czy Bóg naprawdę taki jest. Jeśli tak, dlaczego taki jest i co z tego dla nas wynika. A jednocześnie, przecież też znacie Pismo Święte, od razu ktoś dla zrównoważenia może powiedzieć, no dobrze, a co z tymi tekstami Jezusa, gdzie On mówi o uczcie, a ci, którzy się spóźniali, wrzucani są do piekieł, a z kolei ci, którzy nie rozpoznali na przykład, nie rozpoznali Go w ubogich, w więźniach, słyszą, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. Tak? Tu jest, czy to nie jest zbyt naiwne, żeby widzieć całkowicie w postaci Ojca Boga i Jego nastawienie do nas? Czy Bóg jest miłosierny? Ja myślę, że to nie jest wystarczająca podpowiedź, ale od najdawniejszych czasów niemal wszyscy autorzy biblijni tak mówią i myślą o Bogu. Łaskawy i miłosierny jest Pan, Bogiem miłosierdzia jest Pan, Jahwe to Bóg miłosierny i litościwy. Co więcej, poszukałem sobie i każde kazanie w islamie głoszone przez muftich, rozpoczyna się w imię Boga miłosiernego i litościwego. A jeden z najistotniejszych wersetów Koranu brzmi: On jest Bogiem i nie ma bóstwa oprócz Niego, On jest miłosierny i litościwy. Nie mamy powodu, dla którego moglibyśmy podejrzewać, że ci, którzy zapisywali takie myśli, takie przekonanie o Bogu, że kłamali, albo się mylili, albo celowo zmyślali, wprowadzali nas w błąd. Było coś, co ich skłoniło do tego, że tak właśnie przede wszystkim o Bogu zechcieli myśleć i mówić. I co więcej, właśnie rozumienie Boga jako miłosiernego znajdziemy także oprócz islamu i chrześcijaństwa w konfucjanizmie, w hinduizmie. To jest wspólne dla wielkich religii i to jest jakaś wskazówka. Możemy chyba właśnie mówić o jakimś wspólnym doświadczeniu ludzkości, które opisuje Boga jako miłosiernego. Ja sądzę, że ponieważ ludzie od początku myśleli i czuli, i my nadal też jesteśmy tymi, którzy myślą i czują, kogoś, kogo uważamy za Stwórcę, nazywamy miłosiernym. Zasadniczo słowo Bóg i miłosierny są wymienne. Jeśli ci ludzie, którzy zapisali, pozostawili nam takie świadectwa, próbowali sobie wyjaśnić sens świata, swojego istnienia, widzieli go właśnie w kimś, kto jest miłosierny. A jak jest jeszcze z naszym doświadczeniem? Tutaj chciałbym na chwilę wrócić. Ja myślę tak, że jeżeli choć trochę wierzymy w Boga, to w pierwszym rzędzie musi przyjść nam na myśl, że On jest miłosierny. Za tym pięknym światem, który jest, za faktem, że my istniejemy, musi stać ktoś, kto jest przynajmniej dobry i życzliwy, kto nie jest jakimś złym demiurgiem, jakiegoś figla zrobił złośliwego. Tylko pomyślcie, ja w wielu chwilach przychodzi mi na myśl, że jeżeli jest ktokolwiek, kto stoi za całym istnieniem świata, wszystkich rzeczy, wszystkich ludzi, to jest to ktoś, kto jest dobry, życzliwy i nam przychylny, kto chciał naszego istnienia. Tak? Za tym pięknym światem, w jakim żyjemy, którego jesteśmy częścią, musi stać ktoś dobry i życzliwy. I właśnie pomysł na stworzenie świata, czyli naszej Ziemi, planet, gwiazd, galaktyk, całego kosmosu, wszystkich istot żywych i człowieka, taki pomysł mógł mieć tylko ktoś, kto jest życzliwy i dobry. I sądzę, że nawet krótka taka refleksja prowadzi do przekonania, że za całym stworzeniem stoi ktoś dobry i życzliwy, a nie jakiś zły, wrogi, nienawistny. I zapisy tego zdziwienia właśnie nad tym, że istniejemy, że to jest piękny świat, znajdujemy właściwie co chwilę. Jeden z takich najbardziej znanych psalmów ósmych. O Panie, nasz Panie, przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci nie mogą oddają Ci chwałę. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Ten autor tego tekstu jest mile zaskoczony. On jest jakoś tak pozytywnie zdziwiony. Jak to jest, że to wszystko w ogóle istnieje. Jeszcze ja, człowiek, nie dość, że to wszystko jest takie piękne, istnieje, to ja jeszcze to widzę, słyszę, czuję. Jak to jest? Nie? Jest jakieś takie odniesienie, aha. I próba nazwania właśnie przedziwne jest Twoje imię. Ten człowiek właśnie dziwi się, że w ogóle istnieje. Że chociaż jest marny, znikomy, to jednak żyje, istnieje. I właśnie na dodatek nie jest byle kim, bo on to jeszcze wszystko widzi. Inny autor w psalmie 144 zapisał, to też przeszło 3000 lat temu, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. A zaczyna od zachwytu, błogosław duszą moja Pana, o Boże mój, jesteś bardzo wielki. A potem wymienia różne przejawy rzeczy, czyli rzeczy, którymi się zachwyca. To mówi, to jest góry, wody, lasy, zwierzęta, ptaki, gwiazdy, wszystko wymienia. Ale dziwi go i zachwyca nie to, że jest tego tak wiele, ale że to wszystko w ogóle jest. Jak to możliwe, że to jest? On się tym cieszy, że to jest, prawda? To wszystko, to jakby tak w jednym przebłysku chwyta, że tego wszystkiego nie musiałoby być, a jednak to jest, istnieje, żyje. A do tego jeszcze właśnie on jest człowiekiem, który to wszystko czuje, słyszy, widzi. Prawda? Otóż za takim stanem rzeczy musi kryć się ktoś wspaniały, dobry, życzliwy, bliski, mądry. I to tego człowieka napełnia wdzięcznością i radością i kończy tę swoją opowieść, to zdziwienie. Póki mojego życia chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Słuchajcie, on o nic Boga nie prosi. On się po prostu z tego zdziwienia cieszy, wielbi. Jakby odkrył, że to wszystko ma sens. Tak? I właśnie z takiego doświadczenia dobra istnienia, rodzi się przekonanie i wiara w Boga. Ktoś chciał istnienia świata, rzeczy, ludzi. Ktoś chciał, żeby to było. Ktoś miał pomysł, żeby to zaistniało. Ta dobroć, życzliwość, wola trwania i istnienia to właśnie miłosierdzie. To właśnie miłosierdzie, ta wola trwania, istnienia. Pierwsze doświadczenie ludzkie własnego istnienia, trwania, jakby w naturalny sposób odsyła do Boga, który jest miłosierny. I pierwszym znakiem Bożego miłosierdzia jest sam fakt istnienia życia, wszelkich stworzeń, naszego istnienia. Otóż właśnie jeszcze raz powiem, że wszelkie stworzenie, to co istnieje, nie jest jakimś grymasem takiego kapryśnego demiurga, który chce się bawić światem i ludźmi. Stworzeni my także jesteśmy dzięki przychylności Boga, który chciał istnienia świata i człowieka. Naprawdę nawet chwila szczerej refleksji wystarcza odkryć, że ktoś przychylny i dobry, i życzliwy stoi za istnieniem wszystkiego i każdego z nas. Jeszcze ostatni cytat do 145 psalmu. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Piękna klamra. Ja myślę, że to podstawowe rozumienie Bożego miłosierdzia jako Jego woli istnienia, życia, wszystkich stworzeń człowieka, to jest coś bardzo ważnego. Miłosierdzie oznacza wolę czyjegoś istnienia, trwania, ocalenia, pragnienie czyjegoś dobra i działanie na rzecz tego ocalenia, tego istnienia i tego dobra. To są twarde fakty, konkretne dzieła, aktywność na rzecz życia, istnienia. Ja powiem szczerze sam, że przez jakiś czas odnosiłem się trochę nieufnie do miłosierdzia. Zrozumiałem chyba na tym etapie, tak muszę powiedzieć, chyba dlatego, że jestem mężczyzną. Zawsze gdzieś miłosierdzie trochę mi się kojarzyło, że miłosierny to jest ktoś, kogo można ubłagać płaczem, kogoś tam trochę przekupić. To jest jakieś takie uczucie. Ja wolałem postępować w sposób zasadniczy, prawda, z pewnymi normami. Zobaczcie, że to się też przełożyło na życie naszych rodzin, gdzie ojciec jest zasadniczy, wymaga, a mama zawsze przebaczy, prawda, jakoś tam zapomni i tak dalej, taka miłosierna. Czyli miłosierny to jest ktoś słabszy, tak? Taki z ojcem się nie da, a z matką zawsze da się wykombinować, tak? Czyli ona jest troszeczkę słabsza, da się nabrać, nie? Popłaczemy, zrobimy smutną minę i to się da zrobić. Ja dlatego też miałem taką pewną nieufność wobec miłosierdzia, że ona oznaczała pewną słabość, prawda? Pewne jakieś wycofywanie się z zasad, z norm, ale to nie jest tak. Miłosierdzie nie kojarzy mi się już teraz ze słabością. To są twarde fakty, dzieła, które wynikają z czyjejś przychylności i woli trwania. I teraz tak, kiedy my w tym świetle spojrzymy na zachowanie Ojca z dzisiejszej Ewangelii i zechcemy w tej postaci widzieć Boga, to rozumiemy, że zachowanie Ojca zmierzało przede wszystkim do ocalenia Syna. On w pewnym momencie był przekonany, że ten Syn mógł umrzeć. I kiedy go zobaczył żywego, nic więcej mu nie trzeba było. Słuchajcie, on był w stanie oddać wszystko. To była podstawowa wartość. I teraz wracając do tej opowieści o tym drugim dziecku, o tej córce. Słuchajcie, jeżeli zaginęłaby wam córka i nagle przychodzą wam do głowy najczarniejsze scenariusze, co się mogło stać. Tak, i dostajecie wiadomość, że ona żyje. Dobrze, że żyjesz. Dochodzą do was później informacje. Okej, upiła się, zrobiła wiele różnych rzeczy. Nieważne, dobrze, że jesteś. Zobaczcie, że my mamy też zakodowane, tak jak ten ojciec, podstawową rzecz, że chcemy, żeby ktoś trwał, żeby go ocalić, żeby on nie zginął. Wszystko inne, tak czy inaczej się zachował, prowadził, mniejsza o to. To nie jest takie ważne. Ważne, że ty istniejesz, że ty żyjesz. Prawda? I ten ojciec, w którym możemy widzieć pewien obraz Boga, właśnie tutaj to jest podstawowa rzecz, on o tym mówi. Ten syn był umarły, a znów ożył. Tak? Ponieważ wolą Boga jest trwanie, istnienie życia człowieka, powrót syna, to ten powrót syna był bezwzględną wartością, ważniejszą niż cokolwiek innego. I teraz tak. Chciałbym jeszcze takie dwie ścieżki, dwa tropy podpowiedzieć, jeśli chodzi o to rozumienie miłosierdzia, prawda, i że miłosierdzie to jest sprawa twardych faktów. Odwołam się teraz do doświadczenia tutaj większości z was. Macie dzieci. A dlaczego macie dzieci? Oczywiście możecie tutaj różne rzeczy tłumaczyć, tak? Ale różne rzeczy podać jako tłumaczenie. A ja myślę, że jeżeli głębiej pomyślimy, to nikt was do tego nie zmuszał. Otóż jeśli głębiej sięgniemy, okaże się, że jest w każdym z nas wielka życzliwość dla życia, pozytywne nastawienie do świata, do ludzi, prawda? Jakieś ufne nastawienie, jakaś podstawowa dobroć. Z niej wynikła chęć założenia rodziny, posiadania dzieci, jakiejś takiej podstawowej chęci czynienia dobra. I to się nasunęło jako coś bardzo, bardzo naturalnego. I ta podstawowa życzliwość, myślę, przychylność dla życia, dla świata, dla ludzi, pcha nas do tworzenia bardzo różnych rzeczy, do pewnej twórczości. O ile dobrze wiem, nikt z wielkich wynalazców nie był bogaty, bo nigdy nie robił, nikt, kto wymyślił prąd, samochód, samolot, inne rzeczy, wcale się na tym nie zbogacił, to inni dopiero zrobili z tego biznes. Ci ludzie, którzy tworzyli jakieś nowe, piękne, sensowne rzeczy, chcieli coś dobrego stworzyć, coś nowego, sensownego, pięknego i się udało, prawda? Mamy światło, przyjechaliśmy samochodami. Później na tym różnego rodzaju sprytni ludzie zrobili pieniądze, ale tak myślę, że nas naprawdę mamy taki wewnętrzny motor do pewnej takiej podstawowej dobroci, życzliwości. I to jestem w stanie udowodnić, jeżeli macie wątpliwości na życiorysie każdego z was. Bo jeśli macie na przykład psa czy rybki, nosicie się do nich życzliwie. Wiem, że niektórzy z was mają fantastyczne ogrody, że pięknie urządzacie mieszkania. Czy jest w tym jakiś tylko i wyłącznie egoizm? Da się to wytłumaczyć egoizmem? Nie. Ja myślę, że my sami nie wiemy, dlaczego robimy pewne dobre, twórcze, sensowne rzeczy. Czujemy, jakby coś nas do tego pchało, prawda? Ja myślę, zobaczcie, ten trop podpowiada nam dwie rzeczy. Że miłosierdzie jest sprawą faktów, dzieł, którym my nadajemy trwały, chcemy, żeby były, istniały. Wasze dzieci są twardym faktem. One mają imiona, prawda, wiek, kolor włosów. Macie konkretne fakty w postaci właśnie domów, ogródków, jakichś rzeczy może, które napisaliście, które zrobiliście. Są twarde fakty, które wynikają z właśnie z tych pokładów dobra, życzliwości, przychylności. One wskazują na to, że jest w nas potencjał miłosierdzia i że jest to nasze podobieństwo do miłosiernego Boga i że w ten sposób uczestniczymy w czymś, co w myśli chrześcijańskiej nazywa się kontynuacją stworzenia, creatio continua, czyli że Bóg podtrzymuje świat w istnieniu, ale dzięki naszej współpracy. My też w tym mamy udział, prawda, przez nasze tworzenie. I to jest jeden krok, bo jeśli odwołamy się właśnie do tego naszego doświadczenia, rodziny, tych rzeczy, których się zajmujemy, nie wytłumaczymy tego naprawdę egoizmem i pieniędzmi. Zobaczcie, że to nie da się tego wytłumaczyć. Mamy coś więcej. Mamy sobie pewien potencjał, który udaje nam się realizować. I drugi trop, który może być mniej przekonujący, ale my czasami o niektórych postawach ludzi mówimy, że, czy o ludziach mówimy, że zezwierzęceli, czyli negatywnie. Tymczasem przychodzą do głowy mi takie dwa obrazy, o których czytałem. Najpierw w Atasze Wilków walka o przywództwo, walczą dwa basiory. Jeden jest już bliski pokonania drugiego, powala go na ziemię i rozwiera szczękę skłami, zaciskając na gardle. I wtedy, co ciekawe, jeżeli ten pokonany, leżący pod zwycięskim, nie drgnie przez 5 sekund, ten się wycofuje i puszcza go wolny. Nie wykonuje na nim wyroku. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jakieś tam geny od tym kierują i tak dalej, ale może to jest jakaś intuicja, że ten syndrom miłosierdzia jest w całym stworzeniu, jak powiedział psalmista. I może ten wilk, tak? Albo druga scena z życia z kolei jelenich byków, kiedy też ten przegrany byk o przywództwo w stadzie nie jest zakłuwany ani zadeptywany, tylko ten zwycięski pozwala mu odejść, odchodzi i spokojnie sobie gdzieś tam umiera w samotności, ale nie ginie na miejscu. Oczywiście ja myślę, że to jest tylko pewna intuicja. Autor psalmu powiedział, miłosierdzie Boga ogarnia wszystkie dzieła. Myślę, że mogą się objawiać nawet w odruchowych reakcjach zwierząt. I kończąc to dzisiejsze rozważanie, myślę, że poznajemy Boga, jeżeli nie mamy żadnych uprzedzeń, jeżeli czytamy doświadczenie naszego życia, to poznajemy Boga jako kogoś dobrego, życzliwego, przychylnego, jako miłosiernego. To dlatego istnieje świat, to dlatego ostatecznie my istniejemy i żyjemy. A teraz możemy powiedzieć, co z tymi opowieściami, w których pojawia się piekło, ogień wieczny, zguba i tak dalej. I znowu odwołam się do waszego doświadczenia. Kiedy mieliście bardzo małe dzieci, jak to dziecko biegło na balkon, leczyliście za nim i tłumaczyliście, że jak wypadnie, to będzie wypadek, to sobie połamie, zrobi krzywdę. Podobnie jak paluszkami szło do prądu albo do rozpalonej płyty na kuchni. Ostrzegaliście, tłumaczyliście, tak? Dlatego, że jest w was też wola, aby te dzieła, te żywe dzieła wasze trwały, ocalały, żeby je uchronić. I myślę, że podobnie, jeżeli Jezus przedstawiał w Ewangelii tę historię, to na zasadzie takiej uważaj, ostrzeżenie. To może być niebezpieczne. Tak? Ale podstawową rzeczą, którą możemy się dowiedzieć z własnego doświadczenia i z tego doświadczenia, które jest zapisane, do którego tutaj sięgaliśmy, to jest takie to doświadczenie, że ktoś chciał, żebyśmy istnieli, ktoś chce, żebyśmy trwali, żebyśmy żyli. Tak? My jakby nie poznajemy Boga w ogólności, to jest słowo Bóg. Bardzo ogólne, ale miłosierny, aha, to już się nam robi trochę cieplej, bo czujemy za tym pewną życzliwość. I to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, żebyśmy wycofali z tego pojęcia zupełnie niepotrzebnie tę ckliwość czy same emocje. Nie, to są twarde fakty. My istniejemy. A te miłosierdzie ma również twarde fakty w naszym życiu. Jak już mówiłem o waszych dzieciach, o rzeczach, dziełach, które tworzymy. Otóż dzisiejszy wieczór to refleksja nad tym, aby dzięki własnemu doświadczeniu oraz doświadczeniu zapisanemu przez tych, którzy żyli przed nami, odkryć, że ten, kogo nazywamy Bogiem, jest miłosierdziem. Tak to widzieliśmy w postawie biblijnego Ojca, tak to możemy widzieć we własnych życiorysach. I to jest zachęta, żebyśmy się ucieszyli miłosierdziem Boga, Jego dobrocią, życzliwością, Jego dziełami, które mają nas radować i zachwycać. Bóg miłosierny to nie jest projekcja naszych wyobrażeń. Dlatego jeszcze raz odsyłam do tych doświadczeń. Ale to jest prawda właśnie, która wynika z naszego myślenia i doświadczenia. Oczywiście z tej prawdy wynika też wezwanie dla naszego życia i o tym będziemy mówić dalej. A dzisiaj chciałbym, żeby każdy z was mógł się tak szczerze ucieszyć swoim życiem, istnieniem, tymi dziełami miłosierdzia, które współtworzyliście w waszych rodzinach, małżeństwach, w rodzicielstwie, ale i jako dzieci w odniesieniu do rodziców, bo to też jest to jest jakaś wspólnota w dziełach waszej pracy, rzeczy, które stworzyliście, tych zwierząt, które posiadacie, jakichś ogródków, rabatek i wszystkiego innego. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła. Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła.